Temat Unia Europejska w proroctwie. Czy to możliwe, że starożytne proroctwa sprzed tylu tysięcy lat mówią o świecie, o czasach, w których my żyjemy? Czy to możliwe, że one są tak dokładne? Albo może powinniśmy zapytać, co mówią? A jeżeli mógłbym tak troszeczkę statystycznie dowiedzieć się, jak się Państwo żyje w tej Unii Europejskiej? Jesteście Państwo zadowoleni? Kto jest zadowolony z tego, że jako kraj Polska znaleźliśmy się w Unii Europejskiej? Jest kilka osób. Ja tak trochę na zachętę, ale ja naprawdę jestem zadowolony. Wiecie Państwo, kiedy przyszedł ten rok 2004, ja dokładnie pamiętam, kiedy to było, 1 maja, wiem, ponieważ w te wakacje pierwszy raz wyjeżdżałem za granicę, żeby jako student pracować. I okazało się, że nie muszę zabierać z sobą paszportu. Jadę, granice otwarte, jadę dalej. Naprawdę mi się to podobało. A są z Państwa tutaj osoby, które są niezadowolone z Unii Europejskiej? Też kilka osób, no Boże, nawet więcej jest osób niezadowolonych, tak? Więc głosy są różne. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, czy dobrze jest w takim imperium jak Unia Europejska. Czy może były albo będą jakieś lepsze miejsca, gdzie będzie nam się mieszkało dobrze. Będziemy rozmawiać właśnie na ten temat. Czy da się znaleźć miejsce szczęśliwe, dobre, radosne? Każdy szuka z nas takiego lepszego miejsca. Ja tak jak już mówiłem, w tym 2004 roku pojechałem za granicę i okazało się, że Norwegia jest wspaniałym krajem. I gdyby nie to, że zimno i trochę te relacje społeczne nie są zbyt dobre, to powiedziałbym, że to jest idealny kraj do mieszkania. Idealny, ale nie jest idealny, ma swoje minusy. Takich poszukiwań, chyba każdy z nas, tak jak mówiłem, prowadzi wielu, dociekało, gdzie najlepiej jest mieszkać. I również Herodot, historyk grecki, a nawet nazywany ojcem historii, on również podróżował po krajach wschodu, szukając, gdzie żyje się szczęśliwie. Jako pozostałość po tych podróżach jest jego wspaniałe dzieło, dzieje Herodota. 9 tomów, które opisują starożytne kraje, historię tych krajów. Herodot mówił, napisałem to, czego się dowiedziałem. Do dzisiaj czerpiemy informacje o starożytności właśnie z dzieł Herodota. On poszukiwał krainy, w której żyje się najlepiej. Ale nie znalazł takiego miejsca, w którym chciałby się osiedlić, które byłoby idealne. Dzisiaj, proszę Państwa, zajmiemy się historią niezwykłych cywilizacji, niezwykłych królestw, a każde z nich starało się uczynić świat lepszym. Świat taki miał trwać na wieki. Każde z tych mocarstw miało sprawić, że świat na zawsze pozostanie już taki, jak został zaprojektowany w czasie, kiedy to mocarstwo rządziło światem. Przyjrzymy się w szczególny sposób księdze Daniela. To księga niezwykła. Ale zanim powiemy sobie coś o księdze, powiem o tym, kim był Daniel, kim był prorok Daniel. Jako młody człowiek wychowywał się na dworze królewskim. Nie był królewiczem, ale był księciem. Był człowiekiem pochodzącym z znacznej rodziny. I kiedy król Nebukadnezar około 605 roku najechał Palestynę, zdobył Jerozolimę, uprowadził z sobą wielu jeńców, a między innymi uprowadził Daniela. Jego celem króla Nebukadnezara było wykształcić tych młodych, zdolnych, inteligentnych ludzi, żeby byli urzędnikami, żeby byli tymi, którzy będą zarządzać tym nowym państwem. On chciał ich, mówiąc takim naszym językiem, zbabilonizować. Miał ich nauczyć języka, miał ich nauczyć religii, miał ich nauczyć całej kultury babilońskiej. Oni mieli tym przesiąknąć. I Daniel przez całe swoje życie, od lat młodzieńczych, był na dworze króla babilońskiego Nebukadnezara, zwanego też inaczej Nabuchodonozorem. Księga Daniela. Według najnowszych badań nie ma wątpliwości co do tego, że autorem właśnie jest Daniel. Nieraz pojawiali się ludzie, którzy tutaj mówili, to jest niemożliwe. Dlaczego niemożliwe? Dlatego, że Daniel opisał niezwykłe historie, proroctwa. To zapowiadało przyszłość. A ludzie, którzy nie wierzą w proroctwa, mówili, to znaczy, że ktoś to napisał później i tylko podpisał, prorok Daniel, który żył mniej więcej na przełomie VI i VII wieku, przed naszą erą. Ale kiedy w Qumran odkryto starożytne zwoje, okazało się, że tam również znajdują się pisma, fragmenty księgi Daniela. I wtedy znowu argumenty krytyków upadły, bo okazało się, że księga Daniela jest księgą potwierdzoną, starożytną, pochodzącą z tych czasów, kiedy żył prorok Daniel. Księga we wszystkich wiekach cieszyła się niezwykłą popularnością. Badali ją różni egzegeci i teolodzy, między innymi wśród żydowskich badaczy Maimonides, Rashi, Abraham Heschel określali tę księgę mianem księgi modlitwy i nadziei. Badali ją także teologowie chrześcijańscy, Hipolit, Hieronim, Tomasz z Akwinu, Marcin Luther. Ten reformator powiedział, kiedy to tłumaczył Biblię na język niemiecki, powiedział, że ta księga zasługuje, aby przetłumaczyć ją jako pierwszą. Jest tak niezwykła. Nawet muzułmanie poświęcają jej wielką uwagę, a w czasach średniowiecza, kiedy publikowali horoskopy, podpisywali je, iż to są proroctwa Daniela. Daniel cieszył się taką sławą i mądrością, iż to było najlepsze imię, jakim można było podpisać horoskop. Wśród świeckich badaczy i naukowców można wspomnieć Spinozę, Younga, a szczególnie Isaaca Newtona. Ten odkrywca, naukowiec, którego znamy zupełnie z innej sfery, okazało się, że on dużo więcej czasu poświęcił badaniom, studiowaniu właśnie księgi Daniela niż tych zagadnień, z których on jest znany. Oczywiście artyści Michał Anioł, Rembrandt, Rubens, a nawet muzycy w osobie Louisa Armstronga, również oni inspirowali się księgą Daniela. Raptem 12 rozdziałów. Można ją wziąć i przeczytać może w godzinę, może w półtorej, a studiów i badań na całe wieki. Księga niezwykła. Zazwyczaj wiara kojarzy nam się z czymś, co należy przyjąć tak odgórnie i po prostu uwierzyć. Bóg coś objawia, a człowiek ma usłyszeć i powiedzieć, nie będę na ten temat się zastanawiał, dyskutował, po prostu wierzę. A Daniel zupełnie inaczej. Prorok Daniel był tym, który mówił Bogu, ale ja nie rozumiem, wyjaśnij mi to. A Bóg przychodził z wyjaśnieniem. Księga Daniela jest księgą, która uczy człowieka pytać o znaczenie, pytać o to, co znaczą słowa, które czytamy. A więc, mili Państwo, za każdym razem, do czego serdecznie zachęcamy na każdym z wykładów, czytajcie Państwo Biblię. Można ją zrozumieć. To nie jest księga łatwa, ale można ją zrozumieć. A Daniel, który szukał odpowiedzi, który pytał, który nieraz musiał czekać kilka lat, zanim pojawiła się odpowiedź, jest dowodem na to, że można zrozumieć tą księgę. A więc widzimy, że wiara to nie tylko jakieś objawienie, które spływa i człowiek musi przyjąć. Nie, wiara to również rozumienie. Należy rozumieć w to, co się wierzy. Czasy powstania księgi Daniela i czasy proroka Daniela to moment, kiedy król Nebukadnezar, który żył na przełomie VII i VI wieku przed naszą erą, ustanowił na nowo imperium neobabilońskie. Ono już wcześniej dominowało nad światem, ale później różne losy, Egipcjanie, a później Asyria przez długie wieki dominowała nad światem i znowu może najpierw jeszcze jego ojciec, Nabopolassar, który zdobywa kolejne krainy, a wtedy król Nebukadnezar dochodzi do władzy i sprawia, iż zarówno Asyryjczycy, jak i Egipcjanie są pod jego władaniem. Uczynił niezwykłym swoje mocarstwo, legendy krążą o bogactwach i również na ten temat dzisiaj będziemy mówić. To jest na razie takie tło tych czasów, kiedy powstaje księga Daniela, kiedy żył prorok Daniel. Imperium Babilonu. Niezwykłe bogactwo. Wszędzie złoto. Ktokolwiek znalazł się w Babilonii, był pod niezwykłym wrażeniem. Historycy wszystkich czasów byli zachwyceni. Wiszące ogrody to jeden z cudów starożytnego świata. One znajdowały się właśnie w Babilonii, w tym niezwykłym mieście. Również domeną Babilończyków była matematyka i astronomia. To z tamtych czasów, z ich odkryć do naszych czasów, do naszej rachuby, przetrwała na przykład system 60-kowy, czyli na przykład nasza godzina dzieli się na 60 minut, a minuta dzieli się na 60 sekund. Podobnie podział kąta to 360 stopni, to również jest z Babilonu. Oni naprawdę byli niezwykli. Północ to również, północ jako czas, to również odkrycie Babilończyków. Starali się wyznaczyć, kiedy jest środek nocy. Ten Babilon, taki potężny, z niezwykłym władcą, który chciał oczywiście rządzić już na zawsze, królem Nebukadnezarem. Tak sobie przyjemnie mijały kolejne dni, a Nebukadnezar zastanawiał się, jak to uczynić, aby jego mocarstwo mogło przetrwać na wieki. I pewnego razu zastanawiał się nad tym głęboko. Te słowa i cała ta historia opisana jest w drugim rozdziale Księgi Daniela i dzisiaj tam będziemy sięgać i tam czytać. A tutaj tylko krótkie słowa, które mówią o tym, co pojawiło się w myślach króla babilońskiego Nebukadnezara. Tobie, o królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie, a ten, który objawia tajemnicę, powiedział ci, co się stanie. Czy, mili państwo, zastanawiacie się nad tym, co przed wami, co przed nami, co przed naszym światem, co przed naszą rodziną, co z ekonomią, co ze zdrowiem, jak to będzie z naszymi dziećmi? No i król Nebukadnezar też się zastanawiał. Miał w swoim ręku całe imperium, miliony ludzi, którzy tam mieszkali, chciał przekazać to swoim potomnym. Myślał o tym, co stanie się później. Wsłuchajmy się w słowa tego fragmentu. Co działo się u króla Nebukadnezara i tam w pałacach Babilonu? W 12 roku panowania Nebukadnezara miał Nebukadnezar sen, tak iż jego duch był zaniepokojony i sen go odszedł. Sen go odszedł. Miał jakiś sen, coś ważnego, ale ten sen umknął. Czy zdarza się tak, że budzimy się rano i coś ważnego śniło się w nocy, ale budzimy się, mówią, żeby w okno nie patrzeć. Może właśnie wtedy król Nebukadnezar spojrzał w okno i uleciała ta myśl. I chodził cały dzień i mówił, co to było. To było coś ważnego. Wieczorem leżał na łożu i myślał, co z jego imperium, a tu myśl mu uciekła. I co wtedy zrobił? To, co robił zwykle, kiedy pojawiał się problem. Jak czytamy dalej, kazał król zwołać wróżbitów i magów, czarowników i Chaldejczyków, aby królowi opowiedzieli jego sen. I przyszli i stanęli przed królem. To była jego nadworna świta, śmietanka, ci najbardziej wykształceni, ci, którzy potrafili odpowiedzieć na każde pytanie. Wtedy król rzekł do nich, miałem sen i mój duch jest zaniepokojony, bo chcę zrozumieć ten sen. Tak jak czynił to zwykle. A oni tak jak zwykle odpowiedzieli królowi po aramejsku, królu, żyj na wieki, opowiedz sen swoim sługom, a wyłożymy ci go. No powiedz, co ci się śniło, a my ci powiemy, co będzie się działo za 300 lat, za 500 lat. Ale król miał problem, dlatego że zapomniał, co mu się śniło. Król odpowiedział Chaldejczykom i rzekł, mój wyrok jest wydany. Jeżeli mi nie opowiecie i nie wyłożycie tego snu, będziecie rozsiekani na kawałki, a wasze domy będą obrócone w kupy gruzu. Jeśli natomiast opowiecie mi i wyłożycie sen, otrzymacie ode mnie dary i upominki i wielką cześć. Opowiedzcie mi przeto sen i wyłóżcie go. Wtedy powtórę odpowiedzieli, mówiąc, niech król opowie swoim sługom sen, a my ci go wyłożymy. No tak było zawsze. Król opowiadał sen, a oni mówili, to znaczy to, a to znaczy tamto. Babilończycy przykładali wielką wagę do snów. Zresztą do dzisiaj, jeżeli jakikolwiek sennik się pojawia, to zapewne jest egipsko-chaldejski. A chaldejski to znaczy inaczej babiloński. Jeżeli się śniło drzewo, to to. Jak się śnił płot, to to. Jak krowa, to tamto. Chociaż powiem Państwu, że nieraz Pan Bóg potrafi odpowiedzieć na nasze różne pytania i wątpliwości nawet przez sen. Ale mili Państwo, żeby to było takie, tak jasno powiedziane, nie szukajcie mądrości w sennikach. Szukajcie mądrości w Biblii, u Boga. On jest gotów odpowiedzieć na nasze różne pytania. Czasem to uczyni przez sen, czasem pośle inną osobę, ale najlepsze odpowiedzi znajdujemy w najmądrzejszej z ksiąg, w Piśmie Świętym. Lecz król odpowiedział, mówiąc, wiem na pewno, że wy chcecie zyskać na czasie, ponieważ widzicie, że wyrok jest przeze mnie wydany. Jeżeli mi nie opowiecie snu, jeden jest tylko wyrok na was. Zmówiliście się, że dacie mi kłamliwą i zwodniczą odpowiedź, aż czasy się zmienią. Przeto opowiedzcie mi sen, abym wiedział, że możecie mi go wyłożyć. Tak, król myślał, ja im opowiem sen, tak im nie mam co powiedzieć, bo zapomniałem, ale oni powiedzą, co się stanie za kilkaset lat, ja nawet nie sprawdzę, czy to prawda, bo zawsze mi tak mówią, co będzie się działo za 100 lat, co tam moi wnukowie, prawnukowie. Wtedy Chaldejczycy odpowiedzieli królowi, mówiąc, nie ma na ziemi człowieka, który by mógł spełnić żądanie króla, jak też w ogóle żaden wielki, potężny król nie stawiał takiego żądania wobec wróżbity, maga i Chaldejczyka. To, czego król żąda, jest trudne, a nie ma drugiego takiego, kto by tę rzecz królowi oznajmił, oprócz bogów, którzy nie mieszkają wśród ludzi. Oni wiedzieli, że nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie, co się śniło królowi. Mówią, jedyne, kto zna takie rzeczy, takie sprawy, to bogowie, którzy nie mieszkają wśród ludzi. Wiedzieli, że ci ich bogowie z drewna i kamienia nie są w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Mówili tylko bogowie, których tutaj nie ma. Tylko oni znają takie tajemnice. Pamiętacie Państwo z pierwszych wykładów te słowa z Księgi Izajasza, kiedy Bóg mówił, jeżeli jest ktoś pomiędzy wami, kto potrafi powiedzieć, jaka jest przyszłość, to niech powie, niech stanie ze mną w szranki. Ja, jako Bóg, mówił przez Izajasza, mówi, ja znam przyszłość. Czy jest ktoś? No i tutaj Chaldejczycy musieli się poddać. Mówią, a oni nie wiedzą, ani nie ma nikogo takiego. Wśród ludzi, którzy mieli być straceni, znalazł się również Daniel. Jak czytamy, z tego powodu król był bardzo zły i bardzo się rozgniewał i kazał stracić wszystkich magów babilońskich, a gdy wydano rozkaz stracenia magów, miano stracić także Daniela i jego towarzyszy. Oni również byli w tej elicie, w tej świcie, która wyjaśniała sny i dawała odpowiedzi, kiedy król pytał. A tym razem wyrok był wydany na wszystkich. Również Daniel miał zginąć. Co dzieje się dalej w tej historii? Wtedy Daniel mądrze i roztropnie zwrócił się do Ariocha, dowódcy gwardii przybocznej króla, który wyszedł, aby stracić magów babilońskich. Odezwał się do Ariocha, oficera królewskiego, tymi słowy. Dlaczego rozkaz królewski jest tak srogi? Wtedy Arioch objaśnił tę rzecz Danielowi. Na to Daniel poszedł i prosił króla, aby mu dał czas na wyłożenie królowi snu. Potem pobiegł Daniel do domu i opowiedział tę rzecz swoim towarzyszom, Ananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi. Dostali czas, jeden dzień zwłoki, aby rozwiązać zagadkę króla. Co dalej w tej historii? Aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy wraz z pozostałymi magami babilońskimi. Wtedy Danielowi została objawiona w nocnym widzeniu tajemnica, za co Daniel wysławiał Boga niebios. Poszli do domu, modlili się razem i mówili, Panie Boże, jak Ty nam nie pomożesz, to jutro zginiemy. Król wydał rozkaz, nie ma odwrotu. I to, co jest niezwykłe, tutaj czytamy, że odpowiedź została im dana w nocnym widzeniu. Śniło im się coś. Ja nie wiem, jak to jest, żeby mając takie wydarzenia kolejnego dnia, wyrok ma być wydany, a my wciąż nie mamy odpowiedzi, oni poszli spać i jeszcze zasnęli i spali na tyle dobrze, że im się coś przyśniło. Kiedy ja następnego dnia mam jakieś ważne wydarzenie, trudno mi sobie wyobrazić, jak to jest i spać, kiedy następnego dnia jest na mnie wydany wyrok śmierci, ale oni poszli spać. Oni mieli takie zaufanie do Boga, a Bóg objawił im tą tajemnicę. I zaczął Daniel mówić tymi słowy: niech będzie błogosławione imię Boga od wieków na wieki, albowiem do Niego należą mądrość i moc. On zmienia czasy i pory, On utrąca królów i ustanawia królów, udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. On odsłania to, co głębokie i ukryte, wie, co jest w ciemnościach. U Niego mieszka światłość. Ciebie, Boże moich ojców, chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc, a teraz oznajmiłeś mi, o co Cię prosiliśmy, oznajmiłeś nam sprawę króla. Wstali rano, podziękowali Bogu i Daniel ruszył do pałacu królewskiego. Potem Daniel udał się do Ariocha, któremu król polecił stracić magów babilońskich, i tak rzekł do niego: nie wytracaj magów babilońskich, wprowadź mnie do króla, a ja wyłożę królowi sen. Wtedy Arioch śpiesznie wprowadził Daniela do króla i tak rzekł do niego: znalazłem męża wśród wygnańców judzkich, który wyłoży królowi sen. I odezwał się król i rzekł do Daniela, którego imię było Baltazar: czy rzeczywiście możesz mi opowiedzieć sen, który miałem, i wyłożyć go? Król był bardzo ciekaw. Wciąż myślał o tym śnie. Wszystko inne go nie interesowało w tym momencie, tylko ten sen. I przychodzi ktoś, kto mówi: dam ci, królu, odpowiedź. Daniel odpowiedział królowi tymi słowy: tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Mógłby powiedzieć: ale ja, królu, potrafię. Zajrzyjmy do twojego skarbca. Zobaczmy, co tam jest. Nie? Daniel mówi inaczej. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnicę i wyjawia królowi Nebukadnezarowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przeszły przez głowę, są takie. Danielowi przyśniło się dokładnie to samo, co śniło się królowi. A więc Daniel przyszedł do króla i mówi: teraz, królu, powiem ci, co ci się śniło. Król był pełen ekscytacji. Mówi: no, mów, Danielu. Wsłuchajmy się w te słowa. Tobie, o królu, przyszły na twoim łożu myśli o tym, co kiedyś się stanie. A ten, który objawia tajemnicę, powiedział ci, co się stanie. Nie dzięki mądrości, którą miałbym w większym stopniu niż wszyscy żyjący, jest mi objawiona ta tajemnica, lecz abym wyłożył królowi sen i abyś ty zrozumiał myśli swojego serca. Znowu kolejny raz zwraca uwagę na to, kto jedynie zna tę tajemnicę, kto jedynie zna przyszłość. Ty, królu, miałeś widzenie. Oto olbrzymi posąg stał przed tobą, wielki był ów posąg, potężny jego blask, a straszny jego wygląd. Głowa tego posągu była ze szczerego złota, jego pierś i jego ramiona ze srebra, jego brzuch i jego biodra z miedzi, jego golenie z żelaza, jego nogi po części z żelaza, po części z gliny. Król siedział już na końcu krzesła, tak jak siedzi ktoś, kto słucha z wielką ekscytacją, mówi: to mi się śniło. Wiecie państwo, jak ten sen, który uleci nam, spojrzymy to w to okno albo coś jeszcze innego, ale później w ciągu dnia coś zobaczymy albo ktoś powie jakieś słowo i nagle jest. Przypomniało nam się, co nam się śniło w nocy. I król mniej więcej coś takiego przeżył w tym momencie. Daniel powiedział tylko pierwsze słowa: posąg wielki, potężny, złoto. A król mówi: tak, to jest to właśnie, co mi się śniło. Zobaczmy, tutaj mamy taką krótką animację tego posągu, który zobaczył król. Głowa ze złota, ramiona ze srebra, biodra z miedzi, nogi z żelaza, a stopy po części z żelaza, a po części z gliny. Ale to nie był jeszcze koniec snu. Daniel opowiadał dalej. Patrzyłeś, a wtem bez udziału rąk oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto i było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił całą ziemię. Ten wspaniały posąg, który zobaczył król, nie stał tam zbyt długo, dlatego że nagle pojawił się jakiś kamień znikąd. Nie człowiek, nie ludzka ręka, ten kamień uderza w stopy. To będzie też bardzo istotne dla naszego zrozumienia. Uderza w posąg, a posąg się rozsypuje i nic po nim nie zostaje. Tak, król mówi, to jest to, to był ten sen. A teraz, Danielu, co to znaczy? Proszę Państwa, my również bylibyśmy w wielkim kłopocie, co należy odpowiedzieć. To tak jak Mickiewicz, który napisał tajemnicze 44. Czy mógłbym wodę prosić? Co to znaczy te 44? Mickiewicz sam później powiedział, nie pamiętam. A tutaj mamy cały sen, wiele szczegółów. Sen miał mówić o przyszłości. Co on znaczy? Ja jeszcze raz podkreślę, ta księga została napisana ponad 2500 lat temu. Nie mamy co do tego wątpliwości. Tytuł naszego wykładu to Unia Europejska w proroctwie. Czy to możliwe, że proroctwo zapisane tyle tysięcy lat temu będzie mówiło o dzisiejszych czasach? Sami byśmy kombinowali. I ilu nas tutaj jest, to mogło być tyle pomysłów i propozycji, co znaczą te kolejne metale w posągu. Co znaczy sam posąg, co znaczy kamień. Ale Daniel mówi królowi, ja mam dla ciebie poselstwo od Boga. Bóg chce ci powiedzieć, co to znaczy. Taki jest sen, a teraz go wyłożymy królowi. Ty, o królu, jesteś królem królów, któremu Bóg niebios dał królestwo, moc i siłę i chwałę, w którego ręce na całej zamieszkanej ziemi dał ludzi, polne zwierzęta i ptactwo niebieskie, którego uczynił władcą tego wszystkiego. Ty jesteś głową ze złota. Bardzo dziękuję. To bardzo podobało się królowi. Ty jesteś głową ze złota. No, król mówi, to mów jeszcze, mów, Danielu. Ale gdyby Daniel był dobrym politykiem, to w tym momencie by skończył i by powiedział, królu, no to zobaczmy ten twój skarbiec. Ale nie, Daniel tam nie przychodzi, żeby załatwić interes i zdobyć trochę złota, a on tam przychodzi, żeby przekazać poselstwo. Dla króla, ale również dla nas, ludzi, którzy żyją tyle czasu później, 2500 lat później. Daniel kontynuuje. Może tutaj jeszcze taka bardzo istotna uwaga. Daniel powiedział, ty jesteś tą głową ze złota. To jest niezwykle trafne porównanie. Babilon, perła królestw, bogactwo i splendor, opływał złotem. Tam wszystko było ze złota. Monety były ze złota, powszednie przedmioty były ze złota. Historycy są zadziwieni, jak to możliwe, że w jednym miejscu zgromadzono tyle złota. Pasuje. Tutaj nie mieliśmy nawet wątpliwości. To Daniel powiedział, ty jesteś królu. Twoje królestwo jest tym złotym królestwem. To jest Babilon. Ale po tobie powstanie inne królestwo, słabsze niż twoje. Oj, w tym momencie królowi już nie podobało się to, co słyszał. Jak to powstanie po mnie inne królestwo? To moje królestwo nie przetrwa na wieki? Przecież zrobiłem wszystko, włożyłem całą swoją energię. Zbudowałem to wspaniałe miasto, armię, cała cywilizacja. Rządzimy całym światem. Jak to inne mocarstwo i to jeszcze słabsze powstanie? Jak to możliwe? Jak pamiętamy w tym posągu, kolejnym elementem, kolejnym metalem, który się pojawia, jest srebro, ramiona ze srebra. Tutaj jeszcze kolejny niuans. Ci z Państwa, którzy byliście na poprzednim wykładzie, to tylko taka w pigułce o upadku Babilonu zostało powiedziane już na 150 lat wcześniej, zanim to się stało, kiedy Babilon jeszcze był małym krajem, podległym Asyrii. Wtedy już powiedziane zostało, że upadnie, a po nim nie zostaną nawet zgliszcza. I faktycznie minęły wieki i tak się stało. Co ciekawe, przepowiedziane również było to, kto zdobędzie Babilon. Prorok Izajasz, znowu na ponad wiek jeszcze przed urodzeniem tego człowieka, Cyrusa, Cyrus Wielki, był dowódcą wojsk medoperskich, które zdobyły Babilon. To on został przepowiedziany przez proroka, jak czytamy w 45 rozdziale. Tak rzekł Pan do swojego pomazańca Cyrusa, aby przed nim otworzyć podwoje i aby bramy nie były zamknięte. Nie dość, że jego imię zostało przepowiedziane, to również sposób, w jaki Babilon został zdobyty. Babilon chełpił się, iż jest miastem nie do zdobycia. Fortyfikacje, podwójne mury, potężna armia, zapasy żywności, wewnętrzne źródła, które dawały bezpieczeństwo. Ale tymczasem Cyrus posłużył się niezwykłym fortelem. Rzeka, która przepływała przez Babilon, została, jej koryto zostało skierowane w inne miejsce. I nagle woda przestała płynąć. I tym kanałem, którym woda wpływała do miasta, który z jakiegoś powodu nie został zamknięty. Tak jak Państwo patrzycie na ten tekst Księgi Izajasza, tutaj nawet zostało to zawarte. Podwoje były otwarte, bramy nie były zamknięte. Te bramy rzeki, tam również były wrota, one były otwarte i tamtędy wojska Cyrusa weszły do miasta. Było to 13 października 539 roku przed naszą erą. Jednej nocy potężny Babilon przestał istnieć i całe imperium nagle się skończyło. Tak jak powiedział prorok Daniel. Słabsze mocarstwo zaczęło rządzić światem. Te wszystkie wydarzenia, te imiona, to wszystko jest potwierdzone na znalezionym właśnie w ruinach Babilonu cylindrze Cyrusa, który znajduje się w British Museum w Londynie. Tam można całą tą historię odczytać. Ona została zapisana dla upamiętnienia. Kto objął panowanie nad światem? Oczywiście była to Medopersja. To Cyrus był wodzem medoperskim. 539 rok. Co miało stać się później? Czytamy. Prorok Daniel wyjaśnia królowi. A potem trzecie królestwo z miedzi, które opanuje całą ziemię. I tutaj jeszcze kolejna ważna informacja. Tam ramiona były ze srebra. I co ciekawe, przez wieki jedną z najbardziej popularnych monet na świecie była srebrna darejka, Dariusz Wielki, władca medoperski. Tam srebro liczyło się bardzo. Było to trochę słabsze, trochę uboższe królestwo, przedstawione jako srebrne. A później miało powstać trzecie, z miedzi, które opanuje całą ziemię. Jakie imperium jest wypełnieniem tych słów? Które imperium panowało po Medopersji? I tutaj nie trzeba sięgać po jakąś jedną, jedyną książkę, którą gdzieś tam można znaleźć. Nie, to każdy podręcznik do historii na poziomie gimnazjum, liceum, tam można przeczytać, jakie imperia po sobie następowały. Był Babilon, była Medopersja, a później była Grecja. 331 rok i bitwa pod Arbellą, kiedy to grecka falanga zmiotła wojska Dariusza i to był koniec hegemonii medoperskiej. Grecy ze swoim wodzem, Aleksandrem Wielkim, wkroczyli do Mezopotamii, a później kolejne podboje, Palestyna w kierunku Egiptu, Tyr. Aleksander Wielki w wieku 25 lat był największym wodzem, władcą świata. Nikt w jednym ręku nie objął w posiadanie, we władanie tak ogromnych terenów. Miedź, biodra z miedzi. I tu również niezwykła odpowiedź historii. Otóż dzisiaj, oglądając, co cywilizacja grecka pozostawiła, znajdziemy wiele przedmiotów codziennego użytku, od świętnego użytku, różne dzbany, wazy, nawet zbroje i miecze były produkowane z brązu, czyli z topu miedzi. Miedź była tak powszechna i popularna w Grecji. I było powiedziane, to mocarstwo opanuje całą ziemię. I faktycznie nie było drugiego mocarstwa, które by opanowało całą ziemię. 331 rok. I co dalej? Prorok Daniel wyjaśnia królowi. Czwarte królestwo będzie mocne jak żelazo, bo żelazo wszystko kruszy i łamie, i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. Jak te słowa wypełniły się w historii? Jakie kolejne imperium pojawiło się po Grekach? Oczywiście Rzym. Tutaj ta historia jest teraz bliższa. Bitwa pod Pydną, 168 rok, kiedy rzymska armia pod wodzą Emiliusza Paulusa pokonała Macedończyków i ostatecznie przełamała supremację Greków. Rzymianie zaczęli rządzić od tego momentu światem. Czy żelazo, jak zostały przedstawione nogi, czy ono pasuje do Rzymu? Było powiedziane, że wszystko kruszy i łamie, i jak żelazo, które kruszy, tak i ono wszystko skruszy i zdruzgocze. Kiedy czytamy relacje historyków, jak Rzymianie zdobywali kolejne państwa, kolejne ziemie, nikt nie był w stanie się im oprzeć. Jeżeli ktoś nie zgadzał się na to, żeby na poddanie, Rzymianie wkraczali, zdobywali, równali z ziemią i symbolicznie jeszcze solili tą ziemię, żeby pokazać, że tutaj nic więcej nie urośnie. Wszystko kruszy i łamie. I taki był Rzym. Solidna armia. Prawo rzymskie. Tak wiele elementów tamtego świata przetrwało do naszych czasów. Rzym rządził światem przez 6 wieków. To dłużej niż te poprzednie mocarstwa, Babilon, Medopersja i Grecja razem wzięte. Jakie niezwykłe wydarzenia miały miejsce podczas panowania Rzymu. To właśnie wtedy na świat przyszedł Jezus. Pod panowaniem Rzymu, tam w Palestynie, mimo że królem był Herod, ale on był królem zmianowania rzymskiego. I to Herod w obawie i z zazdrości przed kimś, kto według proroctw miał się pojawić, postanowił zgładzić dzieci do wieku 2 lat, żeby przypadkiem nie było konkurencji. A więc już widzimy, że ten Rzym w osobie tutaj Heroda próbuje pozbawić życia Jezusa. A później kolejne wydarzenia. Mniej więcej rok 30, kiedy to Poncjusz Piłat, który jest namiestnikiem Rzymu. Rzym miał takie problemy z kolejnymi królami, tymi z namaszczenia, Herod i jego potomkowie, że w pewnym momencie powiedzieli, koniec z królami, teraz będzie namiestnik. Namiestnikiem był Poncjusz Piłat i ten skazał na śmierć Jezusa. To rzymscy żołnierze przybili go do krzyża, to rzymski żołnierz przebił bok Jezusa, na grobie w porządku. Nie, to już zostawmy ten mikrofon. Technika płata figle, ale idziemy dalej. A więc mamy pieczęć rzymską, która znalazła się na grobie, która miała powstrzymać, gdyby ktoś chciał tutaj wykraść ciało Jezusa, a na jego krzyżu znalazła się rzymska tabliczka z podaniem winy. Ale Rzym również upadł, zgodnie z tym, co powiedział prorok Daniel. A że widziałeś nogi i palce po części z gliny, a po części z żelaza, znaczy, że królestwo będzie rozdzielone, lecz będzie miało coś z trwałości żelaza, jak widziałeś żelazo zmieszane z ziemią gliniastą. A to, że palce u nóg były po części z żelaza, a po części z gliny, znaczy, że królestwo będzie po części mocne, a po części kruche. A że widziałeś żelazo zmieszane z gliniastą ziemią, znaczy zmieszają się z sobą, lecz jeden nie będzie się trzymał drugiego, tak jak żelazo nie może się zmieszać z gliną. pewne słowa powtórzone tutaj kilka razy, tak żeby podkreślić pewność tego, co ma się stać. Jakie imperium miało być kolejne po Imperium Rzymskim? Tak, mieliśmy Babilon, głowę ze złota, mieliśmy srebrne ramiona, Medopersja, mieliśmy biodra z miedzi, czyli Grecja, mieliśmy Rzym przedstawiony przez żelazne nogi i wreszcie mamy stopy, które są mieszaniną żelaza i gliny. Jakie imperium kolejne miało nastać po Rzymie? Jakie nastało według historii? Otóż nie powstało już żadne inne imperium. Rzym ostatecznie upadł w 476 roku. Najpierw w 410 roku Alaryk, wódz wizygocki, jako pierwszy zdobył Rzym. Umarł chwilę później na jakąś zarazę. Później były wojny z Hunami. To wszystko skumulowało się w krótkim czasie. Później 455 rok, jako drudzy Rzym zdobywają Wandalowie. Tutaj słusznie się to kojarzy, być może z dzisiejszymi Wandalami, którzy coś tam próbują wyrwać, zniszczyć. I właśnie z tamtych czasów i z tamtego podboju Rzymu pochodzi ten termin. Wandalowie to był naród, który zamieszkiwał północną Afrykę. Oni zdobyli Rzym i obgrabili go, z czego tylko się dało. A jak czegoś się nie dało ukraść, zabrać, to zniszczyli. I od tamtych Wandalów mamy dzisiejszych Wandalów. Jak nie może zabrać i ukraść, to zniszczy. A później 476 rok, ostatni cesarz August zostaje obalony przez germańskiego wodza Odoakra. Ale czy to Germanowie zaczęli rządzić światem? Nie. Od tamtej pory świat nasz, ten, który znamy, to centrum świata. Stary kontynent został podzielony. Mamy tutaj kolejne państwa, które powstały na gruzach cesarstwa zachodnio-rzymskiego. Niektóre państwa przetrwały do dzisiaj, a niektórych już nie ma. Państwa te wciąż walczyły ze sobą. Czasem zawierały sojusze, podpisywały pokoje, ale później znowu wybuchała kolejna wojna i trwało to przez kolejne wieki i wieki. I wspomnijcie Państwo te słowa Daniela. Jak ziemia gliniasta nie może trzymać się razem z żelazem, tak i one trzymać się razem nie będą. W pewnym momencie ktoś wpadł na pomysł. Okazało się, że władcy tych wszystkich państw są już z sobą tak spokrewnieni, tam kuzyn, tam wujek, jakieś relacje, mówią, jak pokażemy to tak czytelnie, że to drzewo genealogiczne obejmuje wszystkich, jak ci ludzie się zorientują, że to rodzina, to może wtedy przestaną się bić z sobą. W pewnym duńskim zamku do dzisiaj można podziwiać takie drzewo genealogiczne, gdzie znalazły się wszystkie rodziny królewskie panujące w państwach europejskich. Ale to też nie pomogło. Wciąż trwały wojny, i ta nadzieja pokoju nie ziściła się. Te próby zjednoczenia różnymi sposobami podejmowali wielcy tego świata. Czy poznajecie Państwo tutaj niektórych bohaterów? Kogo tutaj Państwo rozpoznajecie? Jest Hitler. Jest francuski Napoleon. Tak, tam mamy Karola Wielkiego. Mamy Karola V, też wspaniały władca, cesarz. Jest oczywiście Napoleon, jest cesarz Wilhelm, no i ten tutaj ostatni, najbliżej, Adolf Hitler. Wszyscy oni próbowali podbić Europę, zjednoczyć ją w jednym ręku. Nawet niektórzy mieli wrażenie, że to już się udało. Ale proroctwo mówiło, już nigdy nie będzie jednego imperium, bo będą jak ziemia gliniasta z żelazem. Zmieszają się, ale nie będą się trzymać jeden drugiego. No i wtedy pojawia się na horyzontach dziejów Unia Europejska. I wielu słuchaczy naszych wykładów mówiło, no jednak proroctwo się pomyliło. No jednak. Jednak ktoś znalazł inny sposób na zjednoczenie. Jednak nie siłą, jednak to trzeba było sprytem zrobić. Takie wspaniałe ideały. Bo kiedy powstawała Unia Europejska, założeniem było to, aby te państwa mogły być blisko, mogły być razem, mogły się razem wymieniać, żeby bogaci pomagali biednym, żeby nie było powodów, o co się bić. No i jaka przyszłość Unii Europejskiej? Proroctwo mówi, jeden nie będzie się trzymał drugiego. I powiem Państwu, że mam satysfakcję, nie dlatego, że jeden nie będzie się trzymał drugiego, nie dlatego, że mam rację, ale mam satysfakcję, dlatego że taki wykład tego proroctwa jako Kościół podajemy od ponad 100 lat. I przychodzą różne czasy. I wydaje się, o nie, proroctwo, coś tutaj chyba nie da rady. Był Adolf Hitler, który podbił niemal całą Europę. Jest dzisiaj kolejny czas, jest Unia Europejska. Ale proroctwo mówi, jeden nie będzie się trzymał drugiego. Dzisiaj, kiedy wsłuchujemy się w wiadomości telewizyjne, okazuje się, że kolejne zgrzyty w tym wspaniałym organizmie. Kolejni nie mogą się pogodzić. I kolejne państwa mówią coraz głośniej, że będą wychodzić z tej Unii. Proroctwo mówi, jeden nie będzie się trzymał drugiego. Ja bardzo lubię Unię Europejską. Tak jak mówiłem, wiele korzyści dla mojego osobistego życia, ale proroctwo mówi, jeden nie będzie się trzymał drugiego. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze kilka słów tego proroctwa. Czytamy dalej. Za dni tych królów Bóg niebios stworzy królestwo, które na wieki nie będzie zniszczone, a królestwo to nie przejdzie na inny lud, zniszczy i usunie wszystkie owe królestwa, lecz samo ostoi się na wieki. Jak to widziałeś, że od góry oderwał się kamień bez udziału rąk, rozbił żelazo i miedź, glinę, srebro, złoto, wielki Bóg objawił królowi, co potem się stanie. Sen jest prawdziwy, a wykład jego pewny. Co to za kamień, który uderza w te stopy? Który sprawia, że cały posąg. No niektórzy z Państwa już chyba jakąś mądrą książkę musieli wcześniej przeczytać. Tak? Jakiś kamień uderza. Co to jest za kamień? Proszę Państwa, odpowiedź znajdujemy w Piśmie Świętym. To jest tak z tą księgą, że w jednym miejscu mamy coś trudnego, jakiś trudny fragment, ale później otwieramy inny fragment, inną księgę. Czasem w ogóle do Starego Testamentu musimy sięgnąć, żeby zrozumieć coś z Nowego Testamentu albo na odwrót. I tam znajdziemy odpowiedź. Proszę, spójrzmy tutaj fragment z listu do Efezjan. Apostoł Święty Paweł napisał tak. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Jezus Chrystus jest tym kamieniem. Inny fragment z listu do Koryntian. Również apostoł Święty Paweł. I wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. Chrystus jest tym kamieniem, tą skałą. To Jego królestwo jest tak mocne. Nie tak jak złoto, nie tak jak srebro, nie tak jak miedź, nie tak jak żelazo, nie tak jak żelazo pomieszane z gliną, ale jest tak mocne jak kamień. I ten moment, kiedy kamień uderza w posąg, posąg się rozsypuje, i jedyne królestwo, jakie się ostaje, i to królestwo, które ma istnieć na wieki, to jest królestwo kamienia, Boże Królestwo. To królestwo, za którym każdy z nas tęskni. To, co tutaj jest napisane, niezwykłe słowa apostoła Piotra. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Każdy z nas tęskni za sprawiedliwością, za tym, żeby tutaj było w naszym kraju, w naszym państwie uczciwie, dobrze, żeby znaleźć takie królestwo, w którym będziemy żyć szczęśliwie. Proszę Państwa, ta księga sprzed 2500 lat to takie ABC proroctw. Od tych czasów, 6-7 wiek przed naszą erą, aż do końca historii tego świata. Taki mały przegląd. Najpierw Babilon, który był reprezentowany przez głowę ze złota. Później była Persja, reprezentowana przez pierś ramiona ze srebra. Grecja, biodra z brązu. Był Rzym, przedstawiony jako golenie z żelaza. A później podzielona Europa przez te wszystkie wieki, przedstawiana jako nogi po części z żelaza i po części z gliny. A później ten kamień, który oderwał się bez udziału ludzkiej ręki, gdzieś boską ręką i uderza. Nie uderza w głowę, nie uderza w piersi, nie uderza w biodra, ale uderza w stopy. To pokazuje, kiedy to się stanie. Proszę Państwa, patrząc na ten krótki przegląd historii świata, my żyjemy w czasach tych stóp, kiedy żelazo pomieszane jest z ziemią gliniastą. Nie będzie już żadnego innego imperium. Proroctwo mówi, kolejnym wydarzeniem jest powrót Jezusa. To jest ten kamień, który uderza w posąg i ślad po posągu przepada. Już nikt nie będzie wspominał tych wojen, wspaniałych bitew. Nie, dlatego że nastanie królestwo, które już nigdy nie przestanie istnieć. Królestwo Jezusa. I zawsze na zakończenie taki dobry akcent. Taka refleksja, apel, coś takiego z serca do serca. Tym razem chciałbym Państwa jeszcze raz przenieść w czasie. 2000 lat temu. Dziedziniec gdzieś w Jerozolimie. A na tym dziedzińcu zasiada Piłat. Namiestnik rzymski. Polityk. Znany jak mało który. Zepsuty i skorumpowany. Dlatego, że za cenę swojego dobrobytu i dla cenę spokoju postanowił uśmiercić człowieka, o którym wiedział, że jest niewinny. Dobrze, że w naszych czasach politycy nie są tacy zepsuci i skorumpowani. Ten niezwykły polityk spotyka się z kimś naprawdę niezwykłym. Spotyka się z Jezusem. Z tym Jezusem, którego wierzą chrześcijanie, są jego naśladowcami, mówią, że to jest ten Bóg, który stworzył ten świat i przyszedł na ten świat w ciele człowieka, żeby uratować człowieka, oddać swoje życie za ludzi. A więc spotyka się rzymski polityk z kimś niezwykłym. I Piłat zadaje pytanie, czy ty jesteś królem żydowskim? Na podstawie takiego oskarżenia Żydzi wydali Jezusa Piłatowi. Powiedzieli, on tutaj wszczyna jakieś bunty. Tymczasem Jezus nigdy nie chciał być królem żydowskim na tej ziemi. Niektórzy sobie myśleli, jak to dobrze byłoby mieć takiego króla. Próbowali go obwołać jako króla, bo on uzdrawia. Gdybyśmy z takim królem poszli na wojnę z Rzymianami, to on uzdrawiałby naszych żołnierzy. On by rozmnażał pokarm. Na pewno byśmy ich pokonali z tą mocą i z tymi cudami. Wreszcie byśmy się oswobodzili. Na takiego Mesjasza czekamy. Ale widząc, że Jezus się nie garnie do takiego sposobu ratowania świata, do bycia takim królem, jakiego oni oczekiwali, w końcu został wydany. Przez ludzi religijnych, przez kapłanów został wydany Piłatowi. I Piłat zadaje to pytanie, czy ty jesteś królem żydowskim? A wtedy Jezus odpowiada, moje królestwo nie jest z tego świata. To były słowa, które Piłata bardzo zdziwiły. Jezus jeszcze mówi, gdyby to królestwo było z tego świata, jak czytamy w tym fragmencie, moi słudzy walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo moje królestwo nie jest stąd. Dzisiaj rozmawiamy o różnych królestwach. O królestwie, w którym będzie żyło się najlepiej. Herodot szukał, nie znalazł. Różne królestwa, imperia, mocarstwa mijały i wciąż nie były tymi wymarzonymi. A Jezus mówi, ja mam królestwo. Moje królestwo nie jest stąd, ale pewnego dnia to królestwo znajdzie się tutaj, pojawi się i to będzie ten moment. To, o czym już rozmawialiśmy na poprzednich wykładach. Te proroctwa biblijne, które mówiły o powtórnym przyjściu Jezusa. To jest ten radosny moment. Bo On co prawda zakończy historię tych królestw, ale to będzie początek tego niezwykłego, najlepszego królestwa. A później Jezus stanął przed ludem. I Piłat wskazał na dwóch. Pokazał na Jezusa i pokazał na Barabasza. I mówi, kogo mam uwolnić? Kogo wybieracie? Ludzie tamtego dnia przekupieni przez kapłanów, przez ludzi religijnych, postanowili pozbyć się Jezusa, który był dla wszystkich oskarżeniem za swoje życie, za to, jaki był, jak traktował ludzi, jakie niezwykłe cuda czynił dla dobra człowieka. On nie zasłużył na to, żeby znaleźć się na krzyżu. To Barabasz zasłużył na to, żeby tam się znaleźć. ale znalazł się Jezus. Dlatego, że ludzie wybrali raczej drogę Barabasza niż Jezusa. I chcę, to już jest ostatni slajd dzisiaj. Ja chcę jeszcze raz podkreślić. Żaden Kościół nie zbawia. To nie zapisanie w jakichś księgach, nie jakaś ceremonia, nie jakaś pielgrzymka, nie złożony dar jest ratunkiem, ale właśnie ten Jezus. Ten Jezus, który mówi, ja mam swoje królestwo. To jest ten Jezus, który oddał swoje życie, żeby ludzie mogli żyć. To jest ta zamiana. Barabasz tego dnia poszedł do domu wolny, chociaż powinien znaleźć się na krzyżu. Jezus zamienił się z nim miejscami. I to jest oferta dla każdego człowieka. Jezus mówi, ja jestem gotów zamienić się z tobą miejscem. Co trzeba zrobić? Trzeba się zaprzyjaźnić z tym Jezusem. Trzeba go poznać. Jak go poznać? Otworzyć Nowy Testament i czytać o nim. On jest i prorokiem, który zapowiada niezwykłe wydarzenia, które są pewne w 100%. On jest przyjacielem każdego człowieka, nie chce nas pognębić, chce nas podnieść, chce nas ratować. To On jest tym, który przebacza grzechy człowieka, który zdejmuje z nas winy. Jeżeli mogę zakończyć właśnie tym akcentem, akcentem na Jezusa. On jest tym najbardziej niezwykłym i Jego Królestwo jest warte największej uwagi. W tym Królestwie jest szczęście i radość. I nie żaden Kościół, a Jezus. Do Niego, na Niego kierujemy uwagę.